Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Franciszek zachęcił Polaków do owocnego spotkania z Bogiem w sakramencie pokuty. Podczas audiencji środowej mówił o znaczeniu modlitwy Ojcze Nasz w czasie Eucharystii.
Dzięki staraniom nuncjusza apostolskiego w Syrii zostaną przywrócone do ponownego użytku 3 szpitale. 40% syryjskich dzieci nie ma dostępu do służby zdrowia.
Pomoc Kościołowi w potrzebie poświęca wielkopostną kampanię irackim chrześcijanom z równiny Niniwy, którzy powracają do swych domów i kościołów zburzonych przez islamistów.
Witamy 14 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
O wyjątkowym znaczeniu modlitwy Ojcze Nasz w naszym przygotowaniu na sakramentalne spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej mówił Franciszek na audiencji ogólnej.
Zwracając się do kilkunastu tysięcy pielgrzymów przybyłych na plac świętego Piotra, Ojciec Święty przypomniał, że Ojcze Nasz nie jest jedną z wielu modlitw chrześcijańskich, ale jest modlitwą dzieci Bożych, której nauczył nas sam Jezus. Stąd też, jak podkreślił, nieprzypadkowe jest to, że właśnie ta modlitwa poprzedza eucharystyczne łamanie chleba i komunię z Nim.
W modlitwie pańskiej prosimy o chleb powszedni, w którym dostrzegamy szczególne odniesienie do chleba eucharystycznego, którego potrzebujemy, aby żyć jako dzieci Boże. Błagamy także o odpuszczenie naszych win i po to, by być godnymi otrzymania Bożego przebaczenia, zobowiązujemy się przebaczyć naszym winowajcom. To nie jest łatwe, prawda? Przebaczyć osobie, która nas obraziła, nie jest łatwą rzeczą. To łaska, o którą musimy prosić. Panie, naucz nas przebaczać innym, tak jak przebaczasz mnie. To łaska, naszymi siłami nie możemy tego zrobić. Przebaczenie to łaska płynąca od Ducha Świętego. Tak więc Ojcze Nasz, otwierając nam serca na Boga, czyni nas zdolnymi także do braterskiej miłości. Na koniec prośmy Boga, aby uwolnił nas od zła, które oddziela nas od Niego i od naszych braci. Rozumiemy dobrze, że są to prośby bardzo stosowne, aby przygotować nas do Komunii Świętej.
Franciszek wskazał, że to, co prosimy w Ojcze Nasz, jest kontynuowane w modlitwie kapłana, a następnie otrzymuje rodzaj pieczęci w obrzędzie przekazania sobie znaku pokoju. Do owocnego spotkania z Bogiem w sakramencie pokuty zachęcił Franciszek polskich pielgrzymów. Podkreślił, że w ten sposób z czystym sercem będą mogli przyjąć komunię w czasie świąt wielkanocnych.
W modlitwie Ojcze Nasz, prosząc Boga, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, modlimy się nie tylko o chleb jako pokarm dla ciała, lecz także o chleb eucharystyczny, pokarm dla duszy. Wiemy, że kto popełnił grzech ciężki, nie powinien przyjmować Komunii Świętej bez otrzymania wpierw rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Niech Wielki Post będzie dla was okazją, by przystąpić do tego sakramentu, dobrze się wyspowiadać i przyjąć Chrystusa w Komunii Świętej. Spotkanie z Nim nadaje sens naszemu życiu. Z serca wam błogosławię.
Informacja o planowanej wizycie Ojca Świętego w krajach bałtyckich wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie na Łotwie, którą Franciszek odwiedzi 24 września. W mediach pojawiają się komentarze polityków i ludzi kościoła.
Jak mówi arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, wieść o papieskim przyjeździe na Łotwę wzbudziła w pierwszym rzędzie satysfakcję, bo był to skutek obopólnego wysiłku tutejszych władz państwowych i kościelnych. Z drugiej strony jest oczekiwanie na danie narodowi duchowego impulsu, odnowienia w nim wiary i nadziei. Tym bardziej, że papieska wizyta wpisze się w dwie znamienne rocznice.
Pierwsza to jest 25-lecie pielgrzymki Ojca Świętego, już świętego naprawdę, Jana Pawła II w 1993 roku. No i również to stulecie niepodległości Łotwy. Pierwszy wymiar to taki bardziej duchowy, a drugi wymiar no taki patriotyczno-kulturowy, powiedzmy. Ale wiadomo, że no, te czynniki one się zazębiają o siebie i nie można je oddzielić.
Choć nie jest jeszcze znany szczegółowy program wizyty, to wiadomo ogólnie, że Franciszek odwiedzi stołeczną Rygę oraz Agłonę. Przewidziano, że pierwsza część wizyty będzie poświęcona bardziej wydarzeniom państwowym i ekumenicznym, podczas gdy masowe spotkanie z wiernymi ma się odbyć podczas mszy w Narodowym Sanktuarium Maryjnym. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Wielu Estończyków z zaskoczeniem przyjęło wiadomość, że papież odwiedzi nasz maleńki kraj, bo przecież nie był dotąd w wielu o wiele ważniejszych miejscach, jak chociażby Francja czy Argentyna, mówi biskup Philippe Jourdan. Administrator apostolski Estonii zaznacza, że mieszkańcy oczekują od Franciszka przesłania pokoju i nadziei. Stołeczny Tallinn będzie ostatnim miejscem, które Ojciec Święty odwiedzi w czasie swej wrześniowej pielgrzymki do krajów bałtyckich.
Nasze społeczeństwo potrzebuje zastrzyku ducha. Katolicy stanowią mniej niż 1% Estończyków, z których aż 70% deklaruje się jako ludzie bez wiary. Czujemy się coraz bardziej bezpieczni materialnie i coraz bardziej zagubieni duchowo, podkreśla biskup Jourdan. Administrator apostolski Estonii zaznacza, że właśnie z tego powodu na motto podróży wybrano słowa pochodzące z pieśni ludowej – obudź się, moje serce.
Kościół katolicki w Syrii dąży do ponownego otwarcia trzech szpitali, dwóch w Damaszku i jednego w Aleppo. Jest to osobista inicjatywa nuncjusza apostolskiego w tym kraju. Udało mu się zaangażować do tego projektu włoski episkopat, katolicką fundację AFSI oraz dwa rzymskie szpitale.
Jak podkreśla kardynał Mario Zenari, jest to sprawa bardzo pilna. Dziś bowiem więcej Syryjczyków umiera z powodu braku lekarstw niż w wyniku bezpośrednich działań wojennych. 80% społeczeństwa żyje w warunkach skrajnej nędzy. 11,5 miliona obywateli, w tym 40% syryjskich dzieci, nie ma dostępu do opieki zdrowotnej.
To, co wydarzyło się w Syrii, określono mianem najpoważniejszego kryzysu humanitarnego od zakończenia II wojny światowej. Musieliśmy grzebać umarłych, co często wiązało się z poważnym zagrożeniem. Znam księży, którzy ryzykowali przy tym własnym życiem. Teraz trzeba zacząć od opatrywania ran, a rannych jest ponad milion. Wśród nich wielu inwalidów wojennych. Niestety najwyższą cenę płaci na wojnie ludność cywilna, a w szczególności kobiety i dzieci. Ta wojna to rzeź niewiniątek.
Chrześcijanie powoli powracają na równinę Niniwy. Ostatnie dane mówią już o 7 tysiącach chrześcijańskich rodzin, które zdecydowały się na powrót. Oznacza to, że w porównaniu ze stanem sprzed inwazji państwa islamskiego wspólnota kościoła została odtworzona w 38%.
Chrześcijanom, którzy powracają do tej kolebki naszej wiary, poświęciła swą wielkopostną kampanię Watykańska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak zauważa Alessandro Monteduro, dyrektor włoskiego oddziału fundacji, najpoważniejszym problemem chrześcijan na równinie Niniwy jest nawiązanie relacji z ich muzułmańskimi sąsiadami, którzy zdradzili ich w chwili próby. Tym bardziej trzeba docenić obecną w nich wolę powrotu. Jednakże ich domy i kościoły są najczęściej kompletnie zniszczone, jak po trzęsieniu ziemi. Chrześcijanie w Iraku nie mają środków, by ponieść koszty odbudowy, mówi Monteduro.
Osobiście nie potrafiłem sobie wyobrazić, że będą w stanie powrócić na tę ziemię. Przed rokiem byłem w chrześcijańskim miasteczku, w którym przed inwazją państwa islamskiego żyło 5 tysięcy mieszkańców. Potem zostało kompletnie wyludnione, a jednak chrześcijanie powrócili, ale ich domy zostały całkowicie zburzone, więc pomagamy im, aby mogli je odbudować. I łączymy pomoc humanitarną z pomocą duszpasterską. Nie możemy zapomnieć, że celem państwa islamskiego było zatarcie wszelkich śladów po chrześcijaństwie. Dlatego dla nas nie może być nic piękniejszego od odtworzenia tam wiary, także poprzez odbudowę miejsc kultu. Odbudowujemy już jeden kościół i jeden klasztor, bo tamtejsi chrześcijanie tego potrzebują, by wzmocnić swą wiarę.
Kraje, które sprzedają broń stronom konfliktu w Jemenie, muszą być świadome swojej odpowiedzialności za cierpienia mieszkańców tego kraju, uważa biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski dla Arabii Południowej, a zatem również dla Jemenu. Przypomina on, że wojna w tym kraju ma dwa wymiary. Z jednej strony istnieją spory wewnętrzne, ale zarazem jest to też wojna dwóch mocarstw, Arabii Saudyjskiej i Iranu. Ponadto Arabia Saudyjska zawsze, jeszcze przed rozpoczęciem wojny, robiła wszystko, by Jemen osłabić.
Teraz, jak zaznacza zwierzchnik Kościoła katolickiego w Arabii Południowej, sytuacja w kraju jest katastrofalna. Ludzie cierpią na skutek działań wojennych oraz ich konsekwencji humanitarnych. Co gorsza, wojna ta staje się konfliktem zapomnianym, który znalazł się w cieniu innych wydarzeń. Nie mogą jednak o nim zapominać przywódcy krajów demokratycznych, którzy stronom konfliktu sprzedają uzbrojenie, podkreśla biskup Hinder.
Tak trudno jest przekonać nawet kraje demokratyczne, że sprzedaż broni do regionu, w którym trwa wojna, jest pożywką dla tego konfliktu. Przywódcy polityczni, którzy podejmują decyzje, przymykają oczy na to, co się dzieje, bo liczą się dla nich wyłącznie korzyści gospodarcze własnego kraju. To jednak właśnie z tej broni giną potem tysiące ludzi. Dzięki tej broni konflikt się przeciąga. Trzeba więc sobie stawiać pytanie, za jaką cenę, kto za to płaci. Czasami mam ochotę, nie jest to pragnienie chrześcijańskie, ale czasami mam ochotę, by ci, którzy decydują o sprzedaży broni, sami spotkali się w regionie objętym konfliktem, pod obstrzałem. Na własnej skórze doświadczyliby wtedy, co to znaczy żyć w kraju, gdzie toczy się wojna. A gdyby przypadkiem sami padli ofiarą ataku, to część problemu byłaby rozwiązana.
Przemoc w Demokratycznej Republice Konga jest celowo podsycana przez spekulantów z całego świata. Zmuszając miejscową ludność do ucieczki, mogą następnie bezkarnie grabić znajdujące się na danym terenie bezcenne surowce mineralne. W tym dramatycznym tonie sytuację w swojej ojczyźnie opisują kongijscy biskupi. Apelują zarazem do wspólnoty międzynarodowej o ukrócenie tego, jak zaznaczają, bandyckiego procederu.
Niekończące się mordy, podpalanie domów, grabieże i gwałty to nasza codzienność, podkreślają biskupi, odnosząc się szczególnie do sytuacji w regionie Ituri. Ujawniają obecność w Kongu nie tylko grup lokalnych rebeliantów, ale i doskonale uzbrojonych żołnierzy z zagranicy. Poważnym problemem jest, jak podkreślają, systematycznie rosnąca liczba uchodźców z ogarniętych konfliktami Sudanu Południowego i Republiki Środkowoafrykańskiej, co pogłębia sytuację braku bezpieczeństwa. Biskupi przypominają zarazem, że różne siły próbują uciszyć głos Kościoła, ponieważ jest on w Kongu praktycznie jedyną instytucją odważnie wstawiającą się za cierpiącą ludnością cywilną i ujawniającą na arenie międzynarodowej dokonywane w tym kraju barbarzyństwo w celu grabieży tamtejszych bogactw mineralnych.
W Warszawie swoje obrady zakończyli polscy biskupi. Podczas dwudniowego zebrania plenarnego episkopat modlił się za papieża Franciszka w piątą rocznicę wyboru. Biskupi rozmawiali także o roli Kościoła w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, ale również o młodzieży, małżeństwie i rodzinie.
W komunikacie po 378. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski biskupi nawiązali do kwestii relacji polsko-żydowskich. Ma to związek z poziomem debaty dotyczącej wzajemnych stosunków oraz z pogorszeniem społecznych nastrojów, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
W obecnym komunikacie po Konferencji Episkopatu Polski biskupi w jednoznaczny sposób, wspominając świętego Jana Pawła II, jest wprost zacytowany fragment z jego przemówienia, mówią, że antysemityzm jest złem moralnym i grzechem. I tak samo wszelkie próby podziału, czy wszelkie próby przeciwstawiania jednych drugim, w tym kontekście także wiązanym z jakimiś kwestiami narodowościowymi, są i powinny być z góry napiętnowane.
Ponadto zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. duszpasterstwa polonijnego, formacji seminaryjnej i ekumenizmu. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.